Właśnie znalazłem fajne stwierdzenie. Let your sheep graze happily. Niech twoje owce pasą się szczęśliwie.
No, strasznie słabo. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w 55. odcinku podcastu DevEnv o programowaniu bez kaca. Ja się nazywam Adrian Piątka i razem z Bartłomiejem Michalskim.
Dobry wieczór.
Oraz Tomaszem Niemcem.
Dzień dobry.
Porozmawiamy dzisiaj na temat, jak pracować z klientem. Czy jest to rzecz tylko i wyłącznie dla tych, co potrafią gadać, czy to jest tylko i wyłącznie rzecz dla tych, którzy posiadają odpowiednio wysokie umiejętności miękkie, czy być może wszyscy programiści mogą za pomocą pewnych sztuczek oraz wypracowanych metod zacząć rozmawiać z klientem i pracować z nim na zupełnie innym poziomie.
No to zacznijmy od tego, że ostatnio właśnie słyszałem takie dziwne stwierdzenie, które tak chyba przez całą naszą karierę się pojawia w naszym całym życiu, to jest to, że nie po to studiowałem 5 lat informatykę, czy tam 5 lat programowanie, żeby pieprzyć się z klientem. Dosłownie w tej, nawet bym powiedział, wulgarnej formie. I troszeczkę tak do mnie dotarło, że właśnie po pierwsze, że chyba zgodzicie się ze mną, ale my pracując w outsourcingu bardzo szybko przechodzimy od tego, że tylko i wyłącznie kodzimy, do tego momentu, w którym zaczynamy pracować z klientem. I coś musi, albo on od nas wymaga, albo my od niego wymagamy, ale właśnie ten kontakt jest konieczny. I na początku swojej kariery miałem takie przekonanie właśnie bardzo podobne do tego, o czym mówiłem, że ja muszę się z nim komunikować. Natomiast bardzo szybko u mnie to zniknęło do poziomu zmuszę, chcę. Chcę, dlatego że po pierwsze ułatwia mi to pracę, po drugie, że jestem w stanie zrobić tą pracę lepiej niż tylko i wyłącznie, wiesz, otrzymując te notki ładnie ubrane czy ładnie napisane przez osoby, które no, tym się zajmują na co dzień. I to mnie ciekawi właśnie, jakie sposoby, czy jakie pomysły u was i właśnie jaka historia właśnie wam towarzyszyła w kontekście przejścia z tego muszę do chcę, w takim stopniu, żeby zatracić takie, bym powiedział, też troszeczkę wstydliwość do tego wszystkiego, bo u mnie na samym początku nawet nie będę ukrywał, pomimo, że jestem osobą bardzo wygadaną, to jednak pojawi się ten wstyd. Wstyd przed barierą angielskiego, przed barierą językową, przed barierą pojęciową, przed ośmieszeniem się. Bardzo takie negatywne sytuacje.
Ja bym na pewno nawiązał do tego, że w takim modelu pracy, właśnie gdzie my jesteśmy pracownikami jakiegoś klienta, jest taka relacja, zazwyczaj ona pojawia się na samym początku, że nie jesteśmy tak jakby współpracownikami na równym poziomie, że klient jest naszym panem, ja bym to tak brzydko określił, ale naprawdę w wielu projektach, w których byłem, na samym początku tak to mniej więcej wyglądało. Rozpoczynamy pracę z klientem i nie ma tutaj tej takiej bariery, wiesz, czy tego zburzonego muru, który ułatwia nam komunikację, tylko jest faktycznie jakaś hierarchia. W momencie, kiedy schodziliśmy z tej hierarchii, zaczynaliśmy nawiązywać jakąś taką bliższą relację z klientem, zaczęło nam się dużo lepiej dogadywać. To tak jak wiesz, jak gadasz ze swoim kierownikiem, powiedzmy gdzieś tam w pracy, a gadasz ze swoim ziomkiem, z którym razem kodzicie taski, zupełnie inaczej, wiesz, się komunikujecie, zupełnie inny flow macie, wiesz, tej rozmowy i zapewne dużo łatwiej wam się jest dogadać, niżeli z osobą, która teoretycznie gdzieś tam jest nad tobą.
Albo która decyduje o tym na przykład, czy będziesz w projekcie lub nie, albo czy zarobicie na tym hajs czy nie, czy będzie premia i tak dalej, nie?
No ale to czekaj, ja jedną rzecz podkreślę, żebyśmy tak nie odchodzili za daleko od jednej rzeczy. To, że zburzyliście relację jest naprawdę fajne, w sensie, że zeszliście z takiej sztywnej relacji, bo to pomaga, ale nie warto, a nawet nie powinniśmy zapominać o tym, że to jednak jest nasz klient i to jednak powinniśmy utrzymywać jakąś hierarchię i relację usługodawca, usługobiorca z nim. Bo bądź, ja wiesz, wielokrotnie słyszałem właśnie, że w naszej firmie jesteśmy kumplami z naszym klientem, w naszej firmie jest tak, wiesz, że my idziemy z klientem na piwo, ale no to spoko, to są takie fajne akcenty, ale nadal powinniśmy pamiętać o tym, że ta główna nić współpracy klient właśnie z nami powinna być wokół profesjonalnego dostarczania mu jego wartości, rozwiązywania jego problemów. Z tej prostej przyczyny, że wystarczy zrobić taki prosty test, który wielokrotnie już w takiej relacji po prostu usłyszałem i zadawałem to pytanie, co się stanie w momencie, w którym będzie jakiś fuck up? Czy klient powie, poklepie was po plecach, nie, spoko, dwie bańki się wylały, nie ma żadnego problemu, czy jednak, wiesz, to my siedzimy wtedy po godzinach, dlatego że źle estymowaliśmy, źle wymierzyliśmy w ogóle czas, czy źle, coś był błąd po naszej stronie, więc też de facto odpowiedzialność też powinna być po naszej stronie i tak powinniśmy właśnie przynajmniej w głowie kreować, żeby o tym wszystkim pamiętać, to co się dzieje na zewnątrz, to w jaki sposób wspomagamy tą relację, budowanie tej relacji, czy pozyskiwanie dodatkowych projektów, czy czegokolwiek innego, to są rzeczy addytywne, natomiast ten core relacji powinien przynajmniej być stały w rozumieniu właśnie tej skośnej relacji.
Ja się z tobą, Bartek, w 100% zgadzam i podkreślę tylko jedną rzecz, że dobra relacja z klientem, dobra wypracowana forma komunikacji z nim nie wyklucza profesjonalizmu. To jest profesjonalizm, że w sytuacjach, gdzie możemy rozmawiać, powiedzmy, na bardziej luźnym poziomie, dostarczamy odpowiedniej jakości oprogramowanie, którego oczekuje klient, a dodatkowo, jak pracujemy przy projekcie, na kogo spływa, zazwyczaj, może nie tyle odpowiedzialność, ale przyjęcie tego syfu, który spada, bo jest fuck up, nie? No to my się czujemy nawet głupio, nam jest głupio i to teraz zazwyczaj wygląda tak, że to my będziemy starali się zrobić wszystko i naprawić wszystko, żeby faktycznie ten klient dostrzegł fakt, że faktycznie starają się. Natomiast jeżeli mówimy o innych sytuacjach, no to zazwyczaj nie mówimy o profesjonalnym podejściu. Jeżeli my się wypieramy, że to nie jest nasz fuck up, a faktycznie to my dopisaliśmy tą linijkę w kodzie, no to wiesz, to wyklucza profesjonalizm.
No tak, i tutaj właściwie trochę jest rzecz do rozpakowania, o których tam mówiliście, bo w pierwszej kolejności to chciałem ja to podkreślić tutaj, co powiedział Bartek na temat kierunku czy tam rodzaju relacji z klientem, jaką powinniśmy gdzieś tam mieć cały czas z tyłu głowy. To jest coś, co pewnie i ja i Bartek słyszeliśmy od tej samej osoby, ale to jest to, że relacja z klientem zawsze jest skośna. I niezależnie od tego, czy chodzimy z klientem na piwo, na wódkę, czy zapraszamy się na obiady, czy pokazujemy sobie gdzieś tam zdjęcia swoich kociaków na spotkaniach, to ta relacja pomiędzy nami a klientem jest zawsze skośna. My się możemy starać jak najbardziej ją wyprostować, czy dążyć do wyprostowania, aczkolwiek to ten profesjonalizm, o którym też tutaj mówiliście, to powinno być to, że z tyłu głowy każdy z nas powinien mieć, że jednak to jest skośna relacja i klient jest tak jakby naszym panem, to może takim dużym cudzysłowiu, bo to nie chodzi tutaj o tą taką, można powiedzieć, slave master relację i tak dalej, tylko jednak powinniśmy bardziej uważać na to, znaczy dbać o naszego klienta, o może tak, bardziej dbać o jego gdzieś tam dobro, niż nawet gdzieś tam kosztem naszego. Więc to jest tak jakby tej pierwszej kolejności. Druga sprawa, o której to mówiliście, to jest to, że my często rozumiemy dobrą relację z klientem jak właśnie, dokładnie w taki sposób, nie? Wychodzimy sobie razem na kolację, pijemy piwko, żartujemy sobie o filmach Marvela i tak dalej, na spotkaniach śmiech i chichy i w ten sposób rozumiemy dobrą relację. Aczkolwiek kolejną rzeczą, którą tutaj warto powiedzieć, to jest to, że nie każdy klient tego oczekuje. Nie każdy klient rozumie to jako dobrą relację. Są klienci, którzy tak, oczywiście, dokładnie przez to będą rozumieć to, że znaleźli w nas, można powiedzieć, partnera, również w cudzysłowie, ale będą również i tacy klienci, dla których będzie to zupełnie nieakceptowalne, nie po to przyszli do nas tak naprawdę po usługę, żeby w ten sposób gdzieś tutaj z nami relacje budować w taki sposób. Więc to jest tricky, nie? To nie jest takie jednoznaczne.
Ja nie determinuję dobrej relacji z klientem za pośrednictwem tego, że możemy z nim wyjść na piwo, czy pójść na wódkę, czy zjeść obiad. Nie wiem, dla mnie się to nie łączy. Ja nie muszę z nikim wychodzić na piwo, z nikim walić gorzoły, natomiast bardziej rozchodzi mi się o takie kwestie, jak na przykład powierzenie nam pewnej odpowiedzialności. Jeżeli klient szuka pewnego rodzaju ekspertów w danej dziedzinie albo ludzi, którzy potrafią zrobić swoją robotę, to powinni też dostać pewnego rodzaju odpowiedzialność. To jest także możliwość decydowania o tym, w jaki sposób rozwijamy to oprogramowanie jako deweloperzy. Możemy podjąć decyzję o wykorzystaniu, nie wiem, innego narzędzia, które przyspieszy cały proces dostarczenia. Nie? To jest też słuchanie jednej i drugiej strony, to jest też dyskusja, która się pojawia. No i przede wszystkim szukanie partnera w jednej i w drugiej stronie. Że jesteśmy partnerami, razem gramy, powiedzmy, do jednej bramki, widzimy jakiś tam cel, który jest ustawiony, my go staramy się rozwiązać dzięki naszym umiejętnościom, a klient może nas wspomagać swoją wiedzą biznesową, żeby to wspólnie osiągnąć. To jest dla mnie tak naprawdę, wiesz, dobra współpraca z klientem.
Dokładnie tak, wiesz, to jest to, co mówisz, jest jak najbardziej trafne i oczywiście masz rację, Adriany, natomiast dlaczego o tym wspominam, to jest to, że ja pamiętam rozmowę z moim zespołem i tutaj jeśli już tą historię opowiadałem, a część może albo słuchacze, albo wy ją znacie, to przepraszam, natomiast kiedyś musiałem przeprowadzić z moim zespołem pewną rozmowę, w projekcie, w którym byliśmy tak naprawdę z klientem już od wielu, wielu lat w bardzo dobrych relacjach. Jeździliśmy i w jedną, i w drugą stronę, się zapraszaliśmy, tutaj te przysłowiowe piwa i obiadki, i kawy, i kolacje oczywiście się odbywały, żyliśmy na świetnych relacjach, aczkolwiek w momencie, w którym, tak jak Bartek tutaj tą sytuację nakreślił, kiedy coś się nie udało, kiedy można powiedzieć, klient dostał uszczerbku takiego finansowego na podstawie działań, które gdzieś tam w projekcie się zadziały, zespół był bardzo zdziwiony, można powiedzieć, że jednak zachował się inaczej, że kurczę, to myśmy myśleli, że jesteśmy tutaj przyjaciółmi, że jesteśmy kolegami i tak dalej, że jest tak fajnie, a tutaj taki mail przyszedł, nie? Strasznie twardy i szorstki i w ogóle nie pozwolił nam dojść do słowa na spotkaniu, o co chodzi i tak dalej. I była taka konsternacja i dopiero kiedy, to też kiedy zgłębiłem wiedzę na temat budowania relacji z klientem i troszeczkę się dokształciłem i tak dalej i przeprowadziłem taką rozmowę właśnie z zespołem, na którym im starałem się nakreślić to, jak właśnie wygląda relacja z klientem, chociażby niezależnie jak bardzo chcielibyśmy ją prostować, to ona jest zawsze skośna, to wszystkim się otworzyły oczy i na początku było takie, wiesz, te stadia, można wiesz, zaprzeczenia, niedowierzania i tak dalej, akceptacja i w ten sposób, ale kiedy ludzie się nad tym zastanowili, to faktycznie tak by zaczęło do nich docierać i zaczęli rozumieć, o co chodzi w tym całym tangu z klientem, o którym tutaj między innymi mówimy. Dlatego o tym powiedziałem, bo dla ludzi to jest zawsze gdzieś tam jednoznaczne, nie? Że mam fajną relację z klientem, bo chodzimy z nimi na piwo, to na pewno jak będziemy fuck up, to oni nam, wiesz, wszystko wybaczą i jest super, nie? A to wcale tak nie jest.
Ogólnie rzecz biorąc, powiem ci drugą rzecz, bo teraz mówimy właśnie o tym, co nasz klient potrzebuje, w jaki sposób się komunikuje. To jest bardzo ważne, żeby to wszystko odkryć. I takim zaskoczeniem u mnie było kiedyś, że przez chyba 3-4 miesiące czułem, że klient po prostu odejdzie, że nas nienawidzi, że wiesz, wszystkie możliwe rzeczy, nie odzywa się, odpisuje lakonicznie na maile. I w feedbacku dał informację, że jesteśmy jednym z najlepszych zespołów w życiu, jakim pracował. I to też pokazuje właśnie, że zrozumienie, z kim, na co możemy sobie pozwolić, w jaki sposób się komunikujemy i w jaki sposób zaopiekować te rzeczy, jest bardzo takim ważnym elementem, żeby to wszystko faktycznie zaopiekować i zbudować dobrą relację. I schodząc troszeczkę z poziomu relacji do czegoś, co tak de facto chyba już nam omówiliśmy, jest właśnie komunikacja, która jest takim elementem przy budowaniu relacji. I coś, co tak de facto też mnie zaskoczyło w kontekście tego klienta, to jest to, że zaczynając swoją karierę, siliłem się na bardzo fajny, sophisticated język angielski. I wiesz, za każdym razem miałem właśnie stresa związanego z tym, żeby gadać płynnie w języku angielskim, żeby jak najlepiej wypaść i tak dalej. I dopiero po 2 latach pracy, tak, to troszkę minęło czasu, doszedłem do wniosku, że takim podstawowym narzędziem w komunikacji jest prostota, skuteczność i wzajemne zrozumienie. I to zrozumiałem z klientem, który pracował w Niemczech, w tym wypadku w Rostocku, że im prościej, im szybciej, im łatwiej, im szybciej do sedna, tak jak teraz, tym po prostu, wiesz, mamy większą szansę na skuteczność tego wszystkiego.
No też tutaj mógłbym powiedzieć, że no nie do końca się zgodzę z tym, bo również przeżyłem sytuację projektową, która mi pokazała właśnie to, że tego klienta warto jednak troszeczkę bardziej poznać, ponieważ styl komunikacji, jaki obieramy, również powinien być dopasowany do naszego klienta i nie zawsze jest taki, jak nam się wydaje, tak jak mówisz, prosty itd. itp. Mogę ci przedstawić sytuację z życia wziętą, że mieliśmy ten sam klient, o którym gdzieś tutaj wspominałem, wieloletni. Była sytuacja, w której wszystkie osoby po stronie klienta były bardzo właśnie takie przyjacielskie, otwarte. Spotkania zaczynaliśmy od, widzieliście ostatni mecz Liverpoolu czy tam Arsenalu i tak dalej, więc zupełnie na zupełnym luzie, kiedy sobie tłumaczyliśmy to, mówiliśmy to w prostym języku, rozumieliśmy się, można powiedzieć, bez słów. Natomiast była jedna osoba po stronie klienta, był to bazodanowiec, z którym zawsze mieliśmy problemy. Znaczy mieliśmy zawsze problemy, bo to była jedna osoba, do której nie potrafiliśmy się przebić. I zespół traktował tą osobę jak takiego przysłowiowego gdzieś tam...
No bazodanowca.
Tak, dziękuję, bo kusiłem się o słowo CH, ale tak, nie ten podcast, to u mnie tak możemy. Aczkolwiek zespół był negatywnie nastawiony do tej osoby, nie potrafił nic wywalczyć, tak? To było zawsze tak, że my próbowaliśmy coś zaktualizować, połączyć dwie tabele, wywalić jakiś trigger i tak dalej, zawsze było na nie. Nie? To wszystko po prostu jakbyśmy chcieli, to zawsze się nie udawało. I również po jednym ze szkoleń, które sobie przeprowadziłem razem z zespołem, gdzie zmapowaliśmy sobie właśnie klienta na takie gdzieś tam 4 archetypy czy klasy, wyszło nam, że jest on osobą bardzo analityczną. Osobą, która bardzo lubi skrupulatne od A do Z, masa wykresów, danych, argumentów.
No i skupia się na faktach, co jest najważniejsze.
Skupia się na faktach i na danych i tak dalej. I nie, zero pieprzenia za przeproszeniem i zero tak naprawdę small talku w komunikacji z nim. I od kiedy zmieniliśmy strategię tak jakby wysyłania maili do niego z bardzo wyraźnymi, nawet to były maile, które miały spis treści, sobie wyobraźcie, tak? To były maile, które dokładnie było nagłówki, które były, wiesz, odpowiednia punktacja, język taki formalny i tak dalej, ze screenami, step by step instruction, co chcemy zrobić, dlaczego i tak dalej. Udało się. Nagle zaczął po prostu, wiesz, wchodził do nas na call, tylko dopytywał, okej, dobra, czyli chcecie zrobić to, czy to i tak dalej, jasne, dobra, to w takim razie ja zmieniam. Udało się. I to był taki przełom, tak? Więc to też chciałbym tutaj nakreślić, że to nie jest tak proste, że jest jeden sposób komunikowania z klientem, że jak nam się raz udało u jednego klienta, to nam będzie działać zawsze. Co ważne też tutaj jest, to nie jest tak, że to jest stałe dla tego samego klienta nawet w czasie, bo to powinniśmy sobie sprawdzać co jakiś czas, albowiem to zależy od wielu rzeczy, od jego pozycji w firmie, od tego, czy by miał jakiś awans, czy mu się zespół powiększył. Czy mu się pali pod tyłkiem, czy właśnie mu się rodzina powiększyła i tak dalej, więc to jest wszystko zależy od bardzo wielu czynników, to jaki sposób komunikacji powinniśmy dobierać. Jasne, to się nie zmienia z dnia na dzień, więc spokojnie, to są raczej są te zmiany wynikiem czegoś większego, co się zadziało w życiu tego człowieka, aczkolwiek no to też nie jest proste, słuchajcie.
Wydaje mi się, że możemy to rozpatrywać tak jak w przypadku komunikacji z każdą inną osobą, zupełnie inaczej rozmawiamy z Tomkiem, inaczej gadam z Bartkiem, inaczej gadam z moją mamą, a inaczej jeszcze z żoną, nie? Przed żoną kuleję.
Bo klient też człowiek, sobie wyobraź.
No, klient też człowiek, nie? Co chciałem powiedzieć, przed żoną też kuleję, wiesz, ogon i, i jestem posłuszny jak baranek. Natomiast no, to pokazuje, że w ogóle nawiązywanie relacji z drugim człowiekiem jest bardzo skomplikowane. Jest bardziej skomplikowane, niżeli tworzenie oprogramowania. Takie na poziomie technologicznym, mam wrażenie.
I to może być to, dlaczego Bartek, jak powiedział, że niektóre osoby mają przed tym opór, albo nawet czują strach, prawda?
Tak, bo w tworzeniu oprogramowania posługujemy się pewnymi rodzaju wzorcami. Mamy wypracowane rozwiązania na pewną gamę jakichś tam problemów. No i zadziałało. Jak nie, no to mamy jakiegoś haka i też działa. Natomiast tu musimy każdego wyczuć i zupełnie inaczej nawiązywać tą relację. Pomaga nam to, że jesteśmy wygadani, uśmiechnięci, wiecie, mamy perfekcyjny angielski i nie boimy się nawiązywać kontaktu z drugą osobą. Tomasz, ty jesteś idealnym przykładem. Natomiast jeżeli ktoś tego nie ma i wiecie, jest takim piwniczakiem trochę technologicznym, bo programowanie to jest właśnie to, co chce robić, nie chce rozmawiać z ludźmi, no to pojawiają się problemy, pojawia się stres przede wszystkim takiej osoby. I to niekoniecznie wynika z tego, że on jest słaby i czegoś nie potrafi zrobić, po prostu się stresuje w takiej normalnej relacji międzyludzkiej.
No. Mam nadzieję, że nikt nas nie słuchał w 2050 roku, więc pozwolę sobie na taką dziwną rzecz. Problem z językiem polskim, różnicą między językiem polskim a programowaniem, ogólnie każdym językiem ludzkim a programowaniem jest taki, że w programowaniu masz skończoną ilość keywordów, wyrazów, z których możesz budować rzeczy. I nie ma tak, że wpisując for masz dwa różne znaczenia, albo nawet 7 różnych znaczeń, w zależności od, wiesz, od tego, w jaki sposób klient to mówi. A mówiąc tak bardziej, mniej, że tak powiem, zabawnie, a bardziej szczerze, my mamy strasznie duży problem z komunikacją i czasami nawet mówiąc jedną rzecz, mamy na myśli zupełnie co innego i co innego wymagamy. I to też jest problematyczne z wymaganiami, że często praca z wymaganiami to jest po prostu zejście na poziom, o ile się nie mylę, on się nazywa poziomem rzeczowym, czyli dowiedzieć się, co faktycznie klienta boli, gdzie jest faktycznie problem, a nie co on stara się, wiesz, zaewaluować, jak to się ładnie mówi, czy zapakować. I dlatego właśnie, wiesz, ja miałem takie początkowe obawy wynikające z tego, dlatego ja mówiłem o tym sophisticated język, dlatego że ja używałem ozdobników, które, wiesz, miały świadczyć o tym, jaki to ja jestem wybitny, jaki to jestem zabawny, a nie czego klient potrzebował. Dlatego, wiesz, tutaj się chyba rozjechaliśmy w kontekście interpretacji, też problem komunikacyjny między tym, co ja chciałem powiedzieć, a co Tomek zinterpretował, więc to też możecie zauważyć, że w trakcie jednego podcastu już mamy pewne nieścisłości komunikacyjne, a co dopiero pracując z klientem, który tak de facto pewnie 30 czy 50 lat może spędzić w jednym biznesie, znać ten biznes od podszewki, dla niego sporo rzeczy jest oczywistych, on próbuje się dogiąć do nas, próbując mówić naszym językiem, zejść na poziom software'u, a tak naprawdę czasami po prostu jego problem można rozwiązać bez software'u, albo pisząc, nawet wyklikując pewne rzeczy, bo on tak de facto chce szybko rozwiązać swój problem, chce szybko nie stracić lub zarobić jedną z tych rzeczy, bo on nie robi tego bezinteresownie. Nikt altruistycznie nie płaci obcej firmie, chyba że to jest polski rząd w postaci jakichś tam gigantycznych dotacji, kasy za to, żeby nie otrzymać oprogramowania.
Zbanują nas.
Nie zbanują nas. Niektórzy...
Dobrze, Godo.
Tak, ale właśnie, wiesz, dla mnie to odkrywcze, że jedną rzecz, którą właśnie na szkoleniu Pawła Strycharczyka usłyszałem i która była dla mnie zaskakująca i odkrywcza, to jest to, że wszystko, czego się nauczymy, znika w momencie, kiedy odwrócimy relację i na przykład my stajemy się klientem. Dopóki my wiemy, że jaka ma być relacja z klientem i zachowujemy się w odpowiedni sposób, dbamy o to wszystko, dopytujemy, staramy się, wiesz, doginać, w momencie, w którym my idziemy do Biedronki, automatycznie pamięć krótkotrwała i długotrwała idą delete i my stajemy się takim, tak chciałem powiedzieć, niewygodnym osobnikiem czasami, który, wiesz, ma żądania, ma wątpliwości, nie potrafi się komunikować, myśli, że babka za kasą siedzi w jego głowie i wie, co skasować, wie, że on się śpieszy, więc marnuje jego czas i wiesz, wszystkie takie patologie, które my tak de facto, jak zobaczymy, będąc właśnie usługodawcą, stwierdzamy, nie, no przecież to jest chamstwo i w ogóle, ale w drugiej roli to już zupełnie inaczej nam się odwraca mindset.
No tak, wiesz, wracając do tych twoich wymagań, o których mówiłeś, no to jak powstały user story, tak? No to jest, wiesz, historia tak naprawdę dokładnie opowiadająca o prostocie komunikacji. Beck albo Patton, teraz nie pamiętam, który z nich, wydaje mi się, że Beck akurat w tym przypadku, był po prostu zmęczony tym, że nie jest w stanie zbudować tego, co chce gościu tam piętro wyżej czy niżej od niego i zamiast czytać te kolejne stronnice A4, to po prostu podszedł do niego z kartką papieru i zapytał się go, dobra, opowiedz mi teraz, co ty chcesz ode mnie. Więc w ten sposób gdzieś rozwiązał jakby problem komunikacyjny, nie? Ze swoim klientem. No, więc to taka dygresja mówiąca o tym, o czym wspominałeś na zasadzie gdzieś tutaj tych wymagań.
Wydaje mi się, że właśnie Beck to zrobił na poziomie jakiejś innej książki, czy innego stylu, ale dopracował to, wiesz? Tak jakoś kojarzę. No, ale wiesz, drugim takim poziomem, który nam pozostaje właśnie jest ta bariera językowa w rozumieniu, że no nie wiem, ja do tej pory chyba nie spotkałem się z żadnym klientem, z którym musiałbym się komunikować nie w języku angielskim. Też pewnie w języku niemieckim czy hiszpańskim raczej bym sobie tak szybko nie poradził jak w angielskim. Ale to jest naturalne, że my wchodząc właśnie w takie buty, zaczynamy mieć pewne obawy. I jak z początku może się to wydawać, wiesz, nienaturalne, właśnie taki wstyd przed tym, żeby się nie ośmieszyć, to w pewnym momencie dochodzi do wniosku, że ci ludzie dużo bardziej, za przeproszeniem, się doginają do nas. I to widać po prostu, jak starają się, dopytują, czasami po prostu, wiesz, bo dla nich to jest normalna domena, bo im też zależy, więc my, wiesz, pomimo tego, co mówiliśmy na początku, tak de facto w relacji klient-usługodawca, jeżeli mamy taką relację krótko- czy długotrwałą, to obu stronom będzie zależało na tym, żeby rozwiązać problem, bo obie strony teoretycznie powinny mieć tak zwany skin in the game. Klient na samym początku pewnie większą, bo też, wiesz, współpraca z nowym klientem to jest pracownikiem, to jest nowe ryzyko, czy z nową firmą, ale im dalej w las, tym ta relacja powinna się, wiesz, w tym momencie zmniejszać ta skośność, nadal ona będzie, ale obie strony będą miały więcej tak naprawdę skin in the game, bo my będziemy mieli dobrą relację, dobrego klienta, którego nie chcemy stracić, albo złą relację złego klienta, którego chcemy stracić. I wiesz, i w tym momencie tak de facto to już powinniśmy mieć i wiedzę domenową, czyli przesiąknąć ich problemem, ich zrozumieniem rzeczywistości. Nie będziemy tak bardzo wykwalifikowani w ich zakresie, jak oni będą, bo wiesz, to by było bezsensowne. W momencie, w którym my staniemy się tak samo dobrzy w ich biznesie, to możemy zacząć prowadzić ich biznes, nie? Więc wiesz, to też nie na tym polega. Ale to właśnie w języku angielskim widać chyba najbardziej, że strasznie fajnie się rozmawia właśnie z ludźmi, którzy są świadomi tego po drugiej stronie, którzy rozmawiają z nami, którzy pokazują pewne rzeczy, które tłumaczą. Czasami nawet jak nie wiedziałem, co to jest za słowo dosłownie w tym kontekście, I will show you. I wiesz, koleś siadał po prostu przy komputerze i pokazywał mi na strumieniu, czy pokazywał mi przy biurku i jak wiesz, to user story, tak jak krowie na rowie, po prostu wyklikiwał te rzeczy i powiedział, here is problem. I wiesz, i to było takie bardzo miłe, a szczególnie było bardzo miłe na przykład w pracy z Niemcami czy z Francuzami, którzy tak samo jak Polacy z tym swoim pięknym rosyjskim, czy tam rosyjsko-śląskim akcentem zaginają niektóre słowa, tak oni zaginają swoje. Więc to wiesz, to bardzo szybko to znika, jeżeli zauważymy, że to jest tylko narzędzie komunikacyjne, i że powinniśmy właśnie uprościć je. Ja nie mówię, wiesz, w kontekście relacji, tylko w kontekście komunikacji. I dojść do takiego stopnia, że jak dwóch pijanych facetów, którzy, wiesz, widzą się po raz pierwszy na Zanzibarze, każdy się z nich dogada w pewnym momencie, używając jakichś prostych tam słów typu piła, ręką czy cokolwiek innego. Bo trzeba pamiętać o tym podstawowym celu, który chyba wyznacza wszystkie pozostałe środki, a nie, że angielski jest celem samym sobie.
A wiesz, kogo brytyjski bank Barclays najbardziej się obawiał na rynku bankowości w UK?
Znaczy, ja bym ci odpowiedział kogo, ale nie będę nazwiska premiera wypuszczał.
IBM-u. to było na ich top liście ryzyk tak naprawdę, jeśli chodzi o konkurencję, kto mógłby wejść na rynek bankowości. Ponieważ w pewnym momencie IBM wiedział więcej na temat ich systemu działania niż oni sami. To tak a propos tego, o czym powiedziałeś, dzielenia się wiedzą i posiadania większej wiedzy od klienta na temat ich systemów, co też mi się zdarzyło, pewnie wam też.
No ale wiesz, to nie żeby to była taka, jak to się mówi, poczucie takiej wyższości, że my już wiemy więcej od was i my wam teraz pokażemy, bo to już wiesz, to jest pierwszy krok do psucia jakiejkolwiek relacji, bo to nie jest tak nic, że my będziemy wiedzieć więcej, ani też, że my jesteśmy specjalistami w ich korowej tak naprawdę specjalizacji.
No tak. Tak, tak, Bartek, no ale to też klient też o tak myśli, tak? I to jest taki też punkt, do którego dochodzimy, który, bo my sobie tu możemy gadać o różnych typach klientów i budowaniu odpowiednich zdań i tak dalej, natomiast jeśli klient nie chce z nami rozmawiać, to jest problem, nie?
Ja bym chciał właśnie zahaczyć o to, że cały czas mówimy o takim bardzo fajnym kliencie, z którym możemy porozmawiać. Jest taki typ klienta i są tacy klienci, którzy przychodzą, wymagają i nawet jeżeli widzi, że to jest no, trochę bez sensu i prowadzi w dłuższej perspektywie czasu po prostu na zgubę, to on i tak nie przyjmuje twoich argumentów, on to ma gdzieś, ty masz realizować zadania w taki sposób, jaki on ci narzuci, koniec, kropka, nie ma o czym dyskutować, tu masz dokumenty, przeczytaj, wyestymuj, pokaż, że rozumiesz, zacznij implementować, spóźniasz się o pół dnia, jest przesrane.
To, co też mnie gdzieś tam życie nauczyło, to jest, znaczy no to nie jest jakąś regułą, ale bym powiedział, w większości przypadków to tego doświadczyłem, że klient, który na przykład wybiera usługę outsourcową, nie idzie tam ze swoim core biznesem. Idzie tam z jakąś odnogą albo idzie z jakimś eksperymentem lub z czymś, co powiedzmy nie jest diametralnie, można powiedzieć, tętnicą pompującą żyłę po prostu do swojej organizacji, tak?
Może być, natomiast to też zależy od tego, czego klient de facto szuka w usłudze outsourcingowej. Uzupełnienia swojego zespołu, bo brakuje mu ludzi do wykonywania, wiesz, pewnej gamy zadań, czy szuka ludzi pokroju, o, oni mogą mi rozwiązać moje problemy, których organizacyjnie, wewnętrznie nie jesteśmy w stanie, nie mamy zasobów, nie mamy ludzi, nie mamy skąd ich ściągnąć, widzimy, że się na tym znają, prawdopodobnie nam w tym pomogą.
Wiesz, i tego rodzaju klient, o którym teraz powiedziałeś na samym końcu, to wydaje mi się, że to jest klient, któremu będzie zależeć, tak? Jeżeli pokażemy mu realnie, że hej, stary, popatrz, jeśli usiądziesz z nami albo na przykład ze swojego strasznie napiętego grafika wygospodarujesz dla nas te pół godziny dziennie, czy tam godzinkę dziennie, to będziesz miał z tego realne korzyści, tak? Dlaczego? Bo komunikacja działa tak i w taki sposób. No, możemy po prostu jakoś to nakreślić, pokazując mu korzyści, które z tego będą wynikały, nie? I tego rodzaju klient gdzieś powinien iść za nami, powinien jakby to zrozumieć, ta relacja gdzieś tam powinna się sama budować i powinno być łatwiej. Aczkolwiek w tym przypadku, o którym ja mówię, no to jest ciężko, nie? Gdzieś tam coś takiego zbudować, bo mamy z góry tak jakby z klienta, który wiesz, twierdzi, że wszystko zrobił, wszystko napisał, co dokładnie chcieliśmy. I to teraz naprawdę cała sprawa jest po naszej stronie, nie? Wiesz, że my na przykład wiedząc, że nie mamy dostępu do tego klienta przez chociażby przez 2 tygodnie, bo on, wiesz, zleca nam w poniedziałek zadania, wyjeżdża, za 2 tygodnie wraca na review, to musimy bardzo dobrze przygotowywać się do tego planowania, tak? I wtedy musimy strasznie cisnąć to planowanie, mieć tam wszystko zupełnie przygotowane, analizowanie ryzyka, wszelkie możliwe pytania, jakieś rysunki tworzyć i tak dalej, żeby wykorzystać maksymalnie ten czas, kiedy on jest z nami i, wiesz, jakoś tak w ten sposób tak jakby zadość uczynić, czy tam po prostu zapracować na to wszystko, że potem nie będziemy mogli z nim dalej już rozmawiać, nie?
Czyli tak naprawdę zebrać wszystko, co jesteśmy w stanie przewidzieć w danym momencie na najbliższe 2 tygodnie. To jest mega ciężkim wyzwaniem.
No tak, jest mega ciężkim wyzwaniem i duża odpowiedzialność tak naprawdę po naszej stronie jest, nie? I tego rodzaju projekt też powinien być obarczony sporym ryzykiem, tak?
Tak. No szczególnie, że wiesz, czasami jedna mała, drobna rzecz z naszej perspektywy zmienia zupełnie odbiór tej funkcjonalności, którą dostarczamy. Że staje się ona nawet nieużyteczna po tych 2 tygodniach, powiedzmy, implementacji.
Mogę dorzucić jedną smutną rzecz, że zapominamy o jednej praktycznie rzeczy, że po pierwsze nie wszyscy klienci pracują w tej samej kulturze pracy co my, nie z wszystkimi będziemy w stanie pracować, to nie jest tak nic, wiecie, sorry Tomek, ale że weźmiemy Scruma i wiesz, na flagę i na ten, na Grunwald i wygramy każdą bitwę. Są takie bitwy, które niezależnie od tego, jak bardzo będziemy starali się po prostu wygrać, to przegramy i w tym momencie, wiesz, jeżeli klient tego nie rozumie, podejmiemy jedną próbę, drugą próbę, pokażemy pokażemy mu faktycznie, wiesz, plusy z naszej współpracy, co nam to daje, czy cokolwiek innego i to nie będzie do niego trafiało, to prawdopodobnie po prostu nasz sposób podejścia, czy nasz sposób pracy nie jest dla niego odpowiedni. To nie jest tak, że wiesz, że uratujemy wszystkich. No są tacy, z którymi będziemy w stanie współpracować, są tacy, którzy się dogną do nas i my do nich, bo to nie jest, że zawsze klient się musi do nas dogiąć. My po prostu, wiesz, w tym momencie rola Scrum Mastera, dobra, mniej, w tym momencie nie będę strzelał nazwami, ale rola kogoś w zespole jest taka, żeby po prostu, wiesz, dowiedzieć się, z czego wynika takie podejście, dlaczego on tak na to wszystko patrzy, dlaczego on uważa, że na przykład napisanie tego user story w 100%, wiesz, wystarczy. Pewnie może być za tym jakaś fajna historia typu, że w poprzednim, w tym projekcie to funkcjonowało i dlaczego to funkcjonowało i można się od tego fajnie odbić, ale ja już się spotkałem z takimi klientami, że jedyna rzecz, której praktycznie mogliśmy zrobić uczciwie, to pomachać mu i powiedzieć, że no niestety nie jesteśmy w stanie spełnić twoich oczekiwań, niezależnie od tego, że jesteśmy bardzo kompetentnym zespołem i że do tej pory nam się udawało, ale w tym wypadku po prostu uczciwie jest powiedzieć do widzenia.
Do tego powiedziałem, że tego rodzaju projekt gdzieś tam powinien być obarczony odpowiednim ryzykiem. No i kiedy sobie to ryzyko analizujemy, to w pewnym momencie powinno nam wyjść, że ej, my się nie mamy w co to dalej bawić, nie? Bo wchodzimy w takie rejony, w takie pieniądze, że jeżeli my popełnimy błąd, tak jak tutaj Adrian powiedział, że w dwutygodniowym sprincie po tygodniu nam nagle wyjdzie, że to co robimy zupełnie nie ma sensu i co my teraz zrobimy, bo nie możemy gościowi o tym powiedzieć, mamy tydzień czasu na dowiezienie czegoś, no to teraz albo nadgodziny, albo ciągniemy gdzieś tam jeszcze pomoc z zewnątrz do projektu, żeby w tydzień nadrobić tak jakby ten czas, nie? To są gdzieś tam ryzyka, które powinniśmy podjąć i jeżeli pracujemy tak w dłuższej perspektywie i to się powtarza, to powinniśmy sobie podjąć decyzję jako organizacja, czy to jest klient, z którym chcemy mieć w ogóle relację, tak?
Dobra, to zejdźmy teraz z poziomu organizacji i podejmowania decyzji na low level w postaci nas, programistów pracujących w tych wszystkich projektach. Wspomnieliśmy o paru rzeczach, które z perspektywy właśnie takiej osoby mogą być bardzo kluczowe. Przede wszystkim tam Bartek wspomniał o tej prostocie komunikacji, o tym, żeby spłaszczać pewne rzeczy, nie wiem, nie dodawać do tego jakichś dodatkowych słów, których koniec końców nawet sami do końca nie rozumiemy. Ale czy coś jeszcze wam się nasuwa takiego, oprócz właśnie tych tematów, które poruszyliśmy, żeby osoby, które pracują jako programiści, w pewnym momencie łatwiej mogli po prostu przeskoczyć tą barierę problemu komunikacyjnego?
Jak przeskoczyć tą barierę komunikacyjną, to jest troszkę trudne pytanie, bo to zależy od każdego. Dla jednego to będzie znacznie łatwiej i będzie to polegało na zrobieniu czegoś innego, dla kogoś innego to będzie trudniej. Dla mnie gdzieś tam zbawienne było do jakby polepszenia siebie, na przykład na prezentacjach było zaczęcie nagrywania podcastów. To był taki gdzieś tam pierwszy krok, bo też tego strasznie nie lubiałem i miałem straszne gdzieś tam opory przed w ogóle jakkolwiek prezentacjami i to mi pomogło, ale to jest tak jakby indywidualna gdzieś tam moja sprawa. Więc trudno mi tutaj powiedzieć, żebym miał jakieś takie triki, które dla każdego jakby tam zadziałają, aczkolwiek gdzieś tam trzeba sobie zdać sprawę, że Może tak to ujmę. Jeżeli pracujemy w metodykach zwinnych, a jakikolwiek byśmy nie pracowali, to gdzieś tam zahaczamy o te metodyki zwinne, to one wszystkie polegają na pracy z klientem i na komunikowaniu się z klientem. Niezależnie, który to będzie framework, jak on się będzie nazywał, to one gdzieś w swoim korze mają bliski kontakt z klientem i bliską rozmowę gdzieś tam z osobami, które będą tego softu używać, który piszemy. I z tym sobie trzeba gdzieś tam zdać sprawę. Natomiast takimi rzeczami, które bardzo ułatwiają komunikację i współpracę z klientem, to ja zauważyłem dwie rzeczy. To pierwsze to jest wizualizacja, o której gdzieś już tutaj powiedział Bartek trochę, że spotkać się z klientem, albo ty mi to wyklikasz, albo pokażesz, albo ja ci to szybko gdzieś tutaj namaluję na jakimś online whiteboardzie. Teraz wiadomo, w czasach pandemii, no to korzystamy z Miro, nie Miro, typu whiteboardów online, narzędzi do pracy gdzieś tam z klientami. Drugą takim jakimś takim trikiem, który mi się momentalnie pojawia w głowie, to jest parafraza. To jakby moc płynąca z tego, że powtarzamy po drugiej osobie to, co ona powiedziała, żeby na pewno się upewnić, że dobrze ją zrozumieliśmy. To są takie proste triki, które gdzieś mi przychodzą do głowy, które gdzieś tam działają i wiem, że polepszają przynajmniej sukces komunikacji. O.
Nawiązując właśnie do tych prostych trików, które mogą poprawić komunikację, to jest tak naprawdę zadawanie pytań, czy przygotowanie się na zadawanie pytań. Jeżeli mamy pewnego rodzaju scope przygotowany wcześniej, wiemy, co będziemy, nie wiem, przegadywać podczas właśnie refinementu, podczas planningu z klientem, żebyśmy się do tego przygotowali, po prostu poświęcili pół godziny na to, żeby przejrzeć, o czym będzie rozmowa, wypisać sobie najbardziej podstawowe pytania, czy pytania, które może nie są takie trywialne, ale boimy się ich zadać, bo nie wiemy, jak je sformułować, po prostu zanotujmy sobie to. Powiem szczerze, ja nie jestem orłem angielskim, bardzo kuleję i taka rzecz na przykład mi mega mocno pomaga, nawet w kwestii przygotowania się do stand-upu. Wypiszę sobie parę rzeczy, o których wiem, że chcę powiedzieć, o rzeczy, o których chcę porozmawiać, zapytać klienta. Nie zawsze w pełni składne zdania mam tam zanotowane, natomiast to bardzo poprawia flow w ogóle takiej rozmowy i komunikacji. Wiadomo, że wygląda to trochę sztucznie, że niby ustawione, ale tak de facto, jeżeli sobie popracujesz z takim czymś przez dłuższy czas, to nagle zauważasz, że te notatki są tylko i wyłącznie po to, żebyś o tym pamiętał, żeby o tym powiedzieć. Masz punkty i wiesz, i lecisz, jest jakieś takie trochę inne flow. No i to też trochę, nie wiem, no jeżeli się uprzesz, to takiego twojego wewnętrznego lenia trochę poskromi, bo a, to nie zapytam, to jak będę nad tym pracował, to dopiero zapytam. Faktycznie, wiesz, aktywizują cię do tego, żeby podczas tej codziennej komunikacji, czy komunikacji po prostu raz w tygodniu na tym planningu, pokazać, że jest jakaś inicjatywa z twojej strony. Jak będziesz siedział i wiecznie tam nic nie gadał, no to odbiór ciebie może być postrzegany różnie, no chyba, że wykazujesz się w jakiejś innej, wiesz, dziedzinie powyżej tego, co robi cała reszta zespołu. Nie wiem, no kodzisz, nie wiem, 24 godziny zamiast 8.
Jest jedna rzecz, której powiedziałeś, Tomek, którą chciałem podkreślić, że sposobem na oswojenie się z językiem angielskim, z komunikacją z klientem jest robienie tego. Inaczej się po prostu nie da. To trzeba zacząć robić i się z tym niestety oswoić, czy tam stety oswoić. I takim trikiem, który nauczyłem się od Tarnasa i ekipy, to są oni zrobili sobie po prostu w projekcie tak zwane English Fridays. I polegało na tym, że w tym dniu tylko i wyłącznie wewnętrznie w zespole mówili w języku angielskim. I bardzo szybko się okazało, że ta bariera psychiczna w postaci nie potrafię, okazała się, że nie potrafię mówić po angielsku, tylko nie potrafię mówić po angielsku na głos. Czy wiesz, to jest ten taki podstawowy opór, bo w głowie jak to jest ten głos wewnętrzny, to on zawsze brzmi jak lord po prostu, który tam u królowej siedzi, ale jak mówisz na głos, to się okazuje, że zupełnie co innego. I polegało to na tym, że dzięki temu, że mówili wewnątrz zespołu, bardzo szybko oswoili się po prostu, żeby mówić naturalnie w języku angielskim. Dodatkowo fakt, że faktycznie stand-upy czy inne meetingi też były w tym samym języku, stawało się to bardziej naturalne. Ale jeżeli wiesz, nie pokonamy tego pierwotnego oporu, a takim chyba najprostszym pokonaniem tego oporu jest wśród znajomych. Czyli po prostu wiesz, zacząć gadać, nie wiem, z dziewczyną, z żoną, z mężem, czy z kochankiem, czy z kimkolwiek innym w języku angielskim, to bardzo szybko po prostu da się z pewnymi frazesami oswoić. I to takie, wiesz, jak to kiedyś moja historyczka powiedziała, przepraszam za łacinę, ale to brzmiało repetitio est materum studiorum, czyli powtarzanie jest chyba matką nauk, czy tam matką wszystkich nauk. I to jest faktycznie, że wiesz, że jak będziemy często powtarzać pewne zwroty, nam się utrwalą i będą naturalne. I już w pewnym momencie nawet takich pisanie maili, które na początku no, może nam ktoś sprawdzać, po prostu serio, poprosimy kolegę, jeżeli nie czujemy, albo Google'a, serio, Google naprawdę dużo już teraz potrafi i bardzo szybko nam wyłapie jakieś, wiesz, błędy proste, składniowe. A Anglicy pewnie i takich nie wyłapią, bo im nie na tym w sumie zależy, żeby robić wam korektę, tylko żeby wam odpisać na tego maila, więc o tym wszystkim pamiętajcie, więc chyba takim pierwszym krokiem do przełamania bariery jest zrobienie tego pierwszego kroku i rozpoczęcie rozmowy w tym języku.
Też warto pamiętać o tym, że często będzie tak, że jeżeli nawet pracujemy z firmą z UK, to osoby, z którymi z nami będą rozmawiać, to są osoby, które są też nie są rodowitymi Brytyjczykami, tak? Są na przykład z Indii, czy Francji, czy Niemiec.
Są z Newcastle.
Nie, no bez przesady, ale są z innych części, na przykład, wiesz, Europy i to też dużo pomaga. No tak jak Bartek wspomniał, nie? Troszkę ten język jest łatwiejszy, nam jest łatwiej go zrozumieć i łatwiej jest się dogadać, używamy mniej złożonych zdań, mniej złożonych, wiesz, jakichś porównań i tym podobnych. W momencie, kiedy posługujesz się pewnym językiem jako native, no to masz swoje nawyki, masz pewne skróty myślowe, masz pewne takie rzeczy, których niekoniecznie obcokrajowiec musi znać, więc no jest wtedy zdecydowanie łatwiej.
Tak, ja to wiesz, bardziej na takiej zasadzie mówiłem, że naprawdę, znaczy, że chodziło mi o to, że nie trzeba się aż tak bać, bo te osoby, które może się okazać, które będą z nami rozmawiały i dla nich też to nie będzie ten rodowity język, tak? Więc ja się z tym bardzo często spotkałem, że te osoby po prostu pracowały w Anglii, ale też pochodziły z różnych miejsc świata i ta bariera taka językowa, czy tam te akcenty, których gdzieś tam się obawiamy, zupełnie nie miały sensu. Sensu, albo tam nie miały znaczenia, o może tak. Więc to tak tylko podkreślając to, co Bartek dodał. Natomiast ja chciałem jeszcze jedną rzecz dorzucić z tych takich prostych trików, którą ty mnie zainspirowałeś tutaj, Adrian, bo ty powiedziałeś o przygotowywaniu sobie notatek. Warto te notatki wysłać i warto też na przykład przed spotkaniem z klientem wysłać mu agendę. Kilka punktów, o których będziemy rozmawiać, jakiś link przypominający rzecz, którą miał przeczytać, czy coś takiego, tak? żeby też drugiej stronie było łatwiej i żeby pokazać to jakby zaangażowanie też, że hej, my się wiesz, my naprawdę chcemy się dogadać i zobacz, nawet pomagamy tobie, nie?
Wspomnieliśmy właśnie o tych problemach komunikacyjnych wynikających de facto z tego, że nie mówimy w sposób native po angielsku, czyli tej bariery językowej. Ja myślę, że to będzie też dla nas fajna inspiracja na jakiś inny odcinek podcastu, żeby porozmawiać na ten temat trochę szerzej, może z kimś bardziej doświadczonym w kwestii właśnie języka czy komunikacji. Natomiast dzisiaj, chłopaki, bardzo serdecznie wam dziękuję za tą rozmowę, inspirującą jak zawsze, za tipy, które sprzedaliście i za swoje doświadczenie.
Przyjemność cała po mojej stronie.
No jak, tak jak Tomek wspomniał, przyjemność po jego stronie.
Tak więc przyjemności wszystkie oddajemy w twoim kierunku, Tomaszu. Natomiast drogi słuchaczu, dziękujemy za to, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Sprawdź koniecznie devenv.pl, wejdź na naszego Slacka, podziel się swoją opinią na temat tego podcastu. I w sumie tyle. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Cześć.
Do usłyszenia.